Tam w nowym roku cieszę się na to, co Bóg zrobi w naszym życiu, w tej wspólnocie, w tym roku. Dzisiaj idę dalej, to jestem w środku serii kazań na temat 2 Koryntian. Dzisiaj dotarliśmy do 9 rozdziału, to jest jeden z moich ulubionych rozdziałów, więc mam nadzieję, że też ta może trochę pasji, entuzjazm mój przeleje na was teraz, jak będziemy to czytać i rozważać. Jeżeli pamiętacie, to 8 rozdział, który ostatnim razem omówiliśmy, było mowa na temat przemiany, która nastąpiła w Koryntie. Że w pierwszym liście to Paweł pisze dosyć surowo o problemach, o grzechach we wspólnocie w Koryntie i później musiał im wysłać surowy list, musiał mieć bolesną podróż i potem on wysyła, będąc podczas swojej trzeciej podróży misyjnej, wysyła Tytusa, żeby zobaczyć, jak tam się mają po otrzymaniu tego surowego listu. I Tytus wrócił do niego, Paweł był w tym czasie w Macedonii, czyli tu, i tu widzimy jedne z tych kościołów, Berea, Filipii, Tesalonika jest pobliżu i wysyła Tytusa do Koryntu, żeby się dowiedzieć, jak tam sprawy się mają. Tytus wróci przez Macedonia i tu spotyka się z Pawłem i zobaczymy później, że Paweł idzie do Koryntu po raz trzeci pod koniec tego listu. I Tytus wrócił z pocieszającymi wiadomościami dla Pawła, że właściwie Koryntianie już zachęcają go swoją postawą i Paweł może być jak najbardziej zachęcony zdrowiem tego kościoła. Nawet Tytus zamierza, pragnie iść jeszcze raz, żeby ich zobaczyć. Więc mamy w tym momencie obraz zdrowego kościoła, kościoła, który był pełen problemów, ale już wyrósł z tego i jest teraz w dobrym miejscu. Im się przelewa w tej chwili. Ich miłość, ich pobożność jest wzorem dla innych. I on pisze w 8 rozdziale o tym, że te kościoły w Macedonii dawali, czyli te kościoły prawdopodobnie, Filipi szczególnie, ale też Berejczycy i Tesalonczycy, że oni dawali i teraz on chce, żeby też w Koryncie udowodnili swoją miłość, swoje oddanie właśnie przez dawanie. I on, jak wiemy, Paweł zbiera dla biednych w Jerozolimie. Właściwie on jest w drodze do Jerozolima, jest jeszcze daleka droga, żeby dotrzeć tam, ale pod koniec trzeciej jego podróży to on dojedzie do Jerozolima z darem od kościołów pogańskich, od kościołów takich jak w Macedonii i w Achei. I on teraz pisze do nich właśnie w takim momencie i zobaczymy, do czego on ich zachęca. Bogusia.
O posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuję wam pisać. Znam bowiem waszą gotowość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków. Achaja gotowa jest już od zeszłego roku. I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa. Posłałem zaś braci, aby pod tym względem nie była daremna nasza chluba z was, abyście, jak to już powiedziałem, byli gotowi. Gdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i gdyby stwierdzili, żeście nieprzygotowani, zawstydzilibyśmy się my, nie chcę już mówić, że i wy, z powodu takiego stanu rzeczy. Uważam przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem.
Więc właściwie ten rozdział można podzielić w dwóch częściach, 1-5. Paweł zachęca Koryntianin, żeby byli hojni, żeby dawali hojnie i w wierze, jako dowód ich miłości. I z tego tytułu Paweł był z nich dumny, można powiedzieć. Chwalił się nim w kościołach Macedonii, dlatego że taki przewrót był. I tak gotowi byli, wyrazili to już, żeby dawać jako dowód ich miłości i oddania. I potem 6 do 15 wersetu Paweł motywuje ich, pokazując im, jakie są konsekwencje, jeżeli będą temu posłuszni. I teraz w tych pierwszych pięciu wersetach, które Bogusia czytała, mamy już wprowadzenie w ten temat. Jakby nie musiał ich przypomnieć, on pisze w pierwszym wersecie, ale widać, jak ważne to jest dla niego, żeby nie przynieśli mu wstydu. On chce, żeby Tytus tam poszedł znowu i zebrał to, co już obiecywali, już wyrazili entuzjastycznie swoją gotowość, żeby dawać, żeby podzielić się tym, co mają. I on z kolei chwalił się tą postawą Macedończyków. Ich entuzjazm przerodził się w akcję, w działaniu. I jak myślę o tym temacie hojności, to wydaje mi się, że tu jest istotny przykład. I on posługuje się przykładem Kościoła, który ma pasję, który jest entuzjastyczny, ale więcej, jest wierny, jest wytrwały i doprowadzi tą pasją i entuzjazm do skutku. Więc dobrze jest mieć pasję, dobrze jest mieć entuzjazm, natomiast ten entuzjazm musi doprowadzić nas do dzieł. Musimy się wykazać słowni. Przysłów 20 rozdział, 6 werset. Wielu ludzi proklamuje swoją lojalność, ale ktoś może znaleźć wiernego człowieka, warto zaufanie, godne zaufania. Kto z nas obiecuje entuzjastycznie i potem nie robimy tego? Myślę, że wielu prawdopodobnie, włącznie ze mną. Entuzjastycznie się wypowiadamy, w chwili emocji coś tam obowiązujemy, że będę na spotkaniu, że zrobię coś konkretnego, i jednak coś tam miesza w naszym kalendarzu, w naszej głowie i nie dochodzi do tego. Już siły opadają, ten entuzjazm opada i to, co zamierzaliśmy robić, nie robimy. Na ile jesteśmy słowni? Ten, który Jezus mówi, ten, który jest wierny w małych, będzie wierny w dużych, większych sprawach. Ten, który jest niewierny w małych, to jak możemy mu zaufać przy dużych sprawach? Czy my jesteśmy słowni? No, wydaje mi się, w zachodniej kulturze słowo już straciło swoją moc w dużej mierze. Jak kiedyś słowo było i na wschodzie, to bardziej słowo się liczy, słowo wypowiedziane. W tej chwili żyjemy w kulturze, gdzie tylko słowo podpisu pisemne obowiązuje. To, co mówię, to mogą być puste słowa. Nawet może cynicznie czasami myślimy o innych, nie? Że oni tam wyrażają puste słowa, pobożne życzenia, ale jednak nie można na to polegać i nie możemy nic budować w oparciu o to, że ta osoba się zgodziła, czy ta osoba się zobowiązała, bo wiadomo, że może być różnie. Więc Paweł w tych wersetach zachęca Koryntianie, żeby nie byli takimi gołosłownymi, którzy po prostu rzucają słowa na wiatr i nie wywiązują się później. Ktoś może znaleźć wiernego człowieka, to w moim doświadczeniu trudno też jest znaleźć takich ludzi, na których mogę się uprzeć. Mogę w oparciu o to możemy iść dalej, możemy założyć, że ta osoba wywiązuje się z tego i na to liczę. Moja żona teraz przygotowuje obiad na gości, na to liczę. Ona powiedziała, że zrobi to. To żyje wolnością, że wiem, że na nią mogę polegać i mogę się zająć czym innym. Czy my będziemy takimi? Z jednej strony on ma zaufanie do nich, że oni to zrobią, natomiast zdaje sobie sprawę realistycznie, że mogą zawieść. Ale jednak on jest człowiekiem, który widzi pół szklanki pełne. Raczej jest optymistą, raczej jest pozytywnie nastawiony, realistycznie pozytywny. To jest moja postawa, żeby być realistycznie optymistyczny, żeby nie być pesymistą, żeby nie zakładać, że człowiek będzie niesłowny, żeby raczej zakładać, ten człowiek to zrobi, chce w to wierzyć, chce go zachęcić do tego. Jeżeli trzeba, przypominać mu, ale będę ogólnie pozytywnie nastawiony na nich, żeby zachęcić ich do pracy. Więc on wysyła, czwarty werset, wysyła bracia do nich, żeby ich zachęcić, żeby doprowadzili to do skutku, żeby nie przynieśli sobie i innym wstydu. Wydaje mi się, że to jest wstyd, nie? Jeżeli ja mówię coś, że zrobię coś i nie robię. Trochę wstydu. Ile nas to robi? Wiem, że ja to robię od czasu do czasu. Staram się, walczę się z tym, że moje słowo jest obowiązujące. Wystarczy, powiedziałem i zrobię. Ale potrzebuję do tego ludzi, którzy mnie zachęcają. Nie tylko, którzy mnie upominają, ale zachęcają. Marku, czy zrobiłeś to? Powiedziałeś, że to zadzwonisz, że to zrobisz. Czy jesteśmy dla siebie taką zachętą, żeby działać, żeby nie tylko mówić, ale żeby doprowadzić to do konkretów, do czynu. I on, Paweł, wysyła Tytusa jeszcze raz i sam się wybiera później w kierunku Koryntu i on zachęca ich, żeby byli przygotowani. I teraz pytanie, jak nasza hojność wygląda? Czy przygotowujemy się do tego? Czy jesteśmy po prostu spontaniczni? I wierzę w to, że Bóg lubi spontanicznych dawców. I jak rozmawiamy w tym rozdziale, nie tylko chodzi o pieniądze, tak mi się wydaje, chodzi o naszych talentach. Może wyobrazimy sobie, że ja nic nie mogę z tego wyciągnąć, bo kasy nie mam. Mam nadzieję, że zobaczymy, że to nie tylko się odnosi do pieniędzy, ale też. Ale to może się odnosić do człowieka, który może nie ma pieniędzy, ale ma czas. Do człowieka, który nie ma pieniędzy, ale ma jakiś dar. Że może służyć czymś. Że jest hojny w tym momencie. Bogusia podeszła do mnie, jeżeli mogę ją zastydzić dzisiaj rano, powiedziała ci, potrzebuję, żeby ktoś przeczytał. Ja wiem, że ona lepiej czyta niż ja, więc owszem, super. Dzięki za gotowość, Bogusiu. Żebyśmy byli gotowi na to, żeby służyć. Nawet kiedy ludzie nas nie proszą o to, nie zmuszają nas do tego, tylko oferujemy. Czy jesteśmy takimi? Natomiast czy nasza hojność jest tylko spontaniczna? Jak znam ten piękny naród, to wiem, że ludzie, jeżeli dają, to często to spontan. O, to szybko tu. I myślę, super, Bóg kocha spontanicznych dawców. Ludzie, którzy powiedzą, o to, czy ja mogę pomóc, czy mogę to zrobić dla ciebie. Mam tu coś dla ciebie. Albo odpowiadam na to. Mój syn podszedł do mnie, dzwonił do mnie w tym tygodniu, czy mogę pożyczyć twój żółtnik, bo nie mam i potrzebuję. Owszem, możesz, bez problemu. Kiedyś to było problem dla mnie. No żółtnik to może zepsuć. Bo to jest drogi sprzęt, więc nie, lepiej nie. Czy mogę pożyczyć twój samochód? No to już jest większa bariera niechęci. Ale możemy służyć tym samochodem, nawet nie jesteśmy gotowi oddać klucze. Możemy kogoś gdzieś zawieźć, więc są różne sposoby na spontaniczne dawanie. Super, Bóg kocha takiego spontanicznego dawcę. Ale Paweł nie skupia się na taki coś w tym rozdziale. Paweł mówi o przygotowywaniu. Jemu nie chodzi o małą kwotę, o 5 złotych, o 2 złotych. Chodzi mu o większą kwotę, żeby pomóc biednym w Jerozolimie. I to nie jest coś, co można od razu zebrać, więc on zachęca ich do przygotowywania. systematyczność, oddanie, zdecydowanie. I w tym momencie ten dar będzie darem, który zmieni grę, zmieni sytuację. Oczywiście dwie złote też mogą zmienić sytuację i chwała Bogu za to. To przyniesie Bogu chwałę, że jesteśmy na to gotowi. Natomiast na ile jesteśmy gotowi też, ci z nas, którzy może posiadają trochę więcej, żeby odkładać, przygotowywać systematycznie na coś więcej. Dobra nowina jest w tym rozdziale, że Paweł nie wspomina o dziesięcinę. I dziesięcinę, tak mi się wydaje, można porównać do szabatu. Szabat nie jest niczym złym. Bóg to ustanawia. Natomiast nie powinniśmy tylko służyć Boga w niedzielę, czy w szabacie nawet. Jeden dzień w tygodniu. W Nowym Testamencie mamy służyć Bogu 7 dni w tygodniu. Poznawać Boga 7 dni w tygodniu. Nie jeden dzień. I tak samo w Nowym Testamencie mam wrażenie, że i to jest pewna wolność. W Nowym Testamencie myślę, mamy pewną wolność, że Paweł nie dookreśla i Jezus i nowotestamentowcy nie wyrażają tego, że powinniśmy dać dziesięcinę, ale powinniśmy być hojni ze wszystkim, co posiadamy. Jezus powiedział w Łukaszu, ten, który nie jest gotów oddać swoją własność, nie jest godzien, żeby być moim uczniem. Własność. Czym to jest ta własność? Wszelkie własności nawet on, z tego co pamiętam w tym wersecie, mówi. Samochód, rzutnik, czas, pieniądze, dom, talenty, dary. Wszelką posiadłość mam uważać za stracone, oddane Bogu. I to może różnie wyglądać, jak w Jeruzalimie, jak wierzący sprzedawali swoją posiadłość i przynieśli pieniądze dla apostołów. To było pewien wzór, pewne zastosowanie takiego myślenia, że wszystko teraz należy do Boga. I to jest możliwe, może dla kogoś z nas to przyjdzie czas, kiedy Bóg położy nam na sercu, żeby oddać Bogu w taki sposób, sprzedając ziemię, sprzedając dom. A może możemy oddać to Bogu, mając otwarty dom, mając dom, który służy Bogu, mając dom, który jest otwarty dzisiaj i jeszcze jutro będzie otwarty. I za rok, i za 10 lat, i właściwie codziennie ten dom jest otwarty, żeby służyć Bogu. Więc z jednej strony jesteśmy wolni od takich rygorów jak 10%, natomiast jesteśmy zobowiązani do 100% oddania Bogu to, co posiadamy. I to jest pytanie, jak to zrobić? Jak dać Bogu 100%? Przejdźmy dalej do drugiej. O.
Dobra. Tak bowiem jest, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.
Piękne to wersety, nie? Ten, który sieje mało, to dostanie mało. Ten, który sieje hojnie, dostanie hojnie. To jest pewna prawidłowość, tak mi się wydaje. Niekoniecznie to jest prosperity, Ewangelia prosperity. To nie jest ta motywacja, żebym ja miał więcej. jeżeli daję więcej, to będę miał więcej, więc super, nie? Ostatecznie to jest egocentryczna motywacja. Nie, daję więcej, po prostu. Daję wszystko nawet. Jestem otwarty, żeby, jeżeli już trzeba, sprzedać swoją działkę i oddać to Bogu. Jestem otwarty, żeby pożyczyć mojemu synowi żółty. Jestem otwarty, żeby przeczytać w czasie nabożeństwa i służyć innym. Jestem na to otwarty. To jest moja postawa. Kiedy spotykam się z ludźmi, że myślę, jak mogę im służyć, jak mogę im dawać, jak mogę wyrazić hojność wobec tego człowieka. Coś może o co nie prosił. I mamy to robić, to co mamy zdecydowane w sercu. Więc to jest mój umysł, moja wola, moje emocje. Cała moja istota to jest, żeby służyć, żeby dawać hojnie innym pod wpływem Ducha Świętego. I nie mamy dawać z kolei pod presją. To jest ciekawe. Nie dajcie pod presją perswazji drugiej osoby. Telemarketing. Ludzie dzwonią do nas i chcą. No i pobudzą nas może trochę poczucie wstydu. Może używają emocjonalne motywacje, żeby manipulować nami, naszymi emocjami. Powinniście dawać na to. To jest moment, teraz, już, dużo. Jeżeli oglądacie YouTube, to zobaczycie, że kościoły używają takie, nie wszystkie oczywiście, ale bywa w kościołach taki sposób manipulowania emocjami. Powinniście dawać poczucie wstydu. Słuchajcie, ludzie, dajmy to na to. Dlaczego tak? No bo działa. Działa, jeżeli manipulujemy, jeżeli wywieramy presję, no wielu ludzi na to przystaje. Okej, daj spokój, dobra, tu masz 10 zł. Nie pod taką presją. Osobiście ja nigdy nie przyjmuję ofert przez telemarketing na telefon. Oferty, które są niesamowicie dobre, najlepsze, to Pan musi dzisiaj zdecydować. Nie będzie takiej oferty jutro. Tylko teraz, tylko telefonicznie. To jest powszechne w tej chwili, normalne. Więc zdecyduj teraz, w tej chwili. Presja. No, nie wiem, co zrobić. No, moja strategia z czymś takim jest, żeby powiedzieć, jeżeli to jest tak dobre, to proszę, spotkajmy się, niech zapraszam Pani do siebie, może Pani to mi przedstawić. Albo niech Pan wysyła mi tą ofertę pisemnie, żebym się zastanowił nad tym. Paweł nie wywiera takiej presji, że już trzeba. On daje im czas, żeby się przygotowywać. Nie manipulować wbrew ich postawie, wbrew ich motywacji, wbrew ich zainteresowania. Więc nie poddajmy się presji, prawu, tylko zastanówmy się nad swoim sercem, na ile moje serce jest hojne, na ile ja trzymam dla siebie te pieniądze, te oszczędności, te moje dary, moje talenty, mój czas i na ile jestem gotowy hojny w sytuacjach codziennych. W Kohelecie jest mowa o tym, żeby wysyłać, rozsiać swój chleb na wodę. I to zwróci. Może nie zwróci tym, że staniesz się bardziej bogatym. Ja zbieram finanse dla różnych projektów od kilkudziesiąt lat i moje doświadczenie, zarówno w Stanach, jak w Wielkiej Brytanii, w różnych krajach, i mogę świadczyć o tym, że mało który bogaty człowiek daje. Nawet wierzący człowiek. To jest moje doświadczenie. Mało który. Są tacy. I oni są wielką zachętą dla mnie. Wielką. jeżeli oni są bogaci i są hojni z tym bogactwem. Ale moje doświadczenie jest, że ci naprawdę bogaci w naszych kościołach, przynajmniej w tych, w których ja byłem, często oni są skąpi. Może dlatego są tacy bogaci, bo nie dają tak dużo. Natomiast często ci, którzy najbardziej hojnie dają, to są ludzie, którym się nie przelewa aż tak bardzo. Oni są hojni. I może dlatego im się nie przelewa tak bardzo. Bo dają tyle. Rozdają. Natomiast mamy tu pewne wskazówki, że jeżeli rozsiejemy ten chleb po wodach, to zwróć. Niekoniecznie finansowo. Mamy stworzyć przyjaciół, kreować przyjaciół przez mamona niesprawiedliwości. Hojność przyklei ludzi do nas. Jeden po drugim. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy myślą, przygotowują, myślą o innych, jak ja mogę pomóc w strategiczny sposób. Nie tak spontanicznie 2 złote, ale jak mogę tak im dawać, że to zmieni ich rzeczywistość. Nie tylko chodzi tu o tymczasowych, małych sprawach, jak pożyczanie rzutnika, czy czytanie na nabożeństwach. Może to powinniśmy myśleć o czymś, co jest trochę bardziej ambitne. Szczególnie dla tych z nas, którzy może mamy więcej niż 2 złote. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby podzielić, żeby było bardziej równo, żeby pożyczyć i nie oczekiwać z powrotem? Czy stać mu na to? Jezus na to nas namawia. Ten, który pożycza, będzie lubiany. Psalm 112:5. Przyjdzie dobro na tego człowieka, który w otwarty sposób pożycza, który rozsieje swoje dary, swoje możliwości i w ten sposób udowadnia swoje oddanie Bogu. Czy to ma sens na przykład, że ja, mając pieniądze, daję oszczędności w bank i dostaję za to 0,01% odsetek. Natomiast mój syn, który startuje w życiu z małymi dziećmi, idzie do tego samego banku i bierze kredyt za 7-8%. Czy to ma sens? Prawie nikogo nie znam w Stanach czy Wielkiej Brytanii, który uważa, że to jest nie tędy droga. Nie znam ludzi, którzy pożyczą swojemu synowi. Na pewno są. Ale czy jesteśmy gotowi na takie dalekosięgne dary? Czy jesteśmy gotowi, żeby odsunąć się, bo to mój dorobek. Ty? No to ty sobie. W tych ostatnich miesiącach to myślę o 3 projektach królewskich, w których ja jestem zaangażowany. Jeden to dla misjonarzy na Ukrainie. To zaczęliśmy biznes, prowadząc samochody po wypadku ze Stanów. Oni potrzebowali 13 tysięcy jako kapitał, żeby zacząć, żeby móc zarabiać na siebie, żeby móc służyć Bogu. Czy znajdą się ludzie, którzy są gotowi na to, żeby w tym się zaangażować? zaczęło się projekt też na Ukrainie w tym roku, żeby szkoła językowa prowadzona przez kobietę, która przez parę lat ze swoją rodziną była zamknięta w wojennej strefie. I potrzebowała 5000 dolarów, żeby startować sposób zarabiania pieniędzy dla siebie i dla swojej rodziny. I potrzebowała 5000 dolarów, żeby startować. I już to idzie. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby pomóc w takich sprawach? Czy myślimy o lokatach, o akcjach, o tym, jak my możemy zwiększyć swój dorobek? John Wesley, to słyszę, czytałem kiedyś, zarabiał w pewnym momencie 1400 funtów rocznie i wydał na siebie 30, oprócz rachunków, które trzeba było i podatków, 30 funtów rocznie oddał na swoją potrzebę. To był jego sposób. Nie musimy śledzić, pójść z tymi torami, natomiast to był jego sposób, żeby wszystko dać na tacę dla Boga. Więc sposoby, żeby być hojny ze 100% naszego dorobek, to sposobów jest multum. Każdy z nas może mieć swój. Jeden z nich to może być, że daje tu na tacę, wiedząc, że budynek kosztuje. Natomiast zachęcam do kreatywnego myślenia na temat tego, jak mogę udostępnić 100% swojej posiadłości dla Boga. Idziemy dalej. I zobaczymy, że to błogosławieństwo będzie w różnorodny sposób, nawet dużo ważniejszy sposób niż to, że się wzbogacamy. Nie ma tu gwarancji, że się wzbogacamy. Natomiast myślę, że zobaczymy korzyść z tego w inny sposób. Wdzięczności do nas, wdzięczności do Boga, który porusza nasze serce. Oddawanie Bogu chwały za to, że On zabezpieczył nasze potrzeby przez ludzi, którzy są daleko od nas, od tej sytuacji, od tego człowieka. My wspieramy dwóch sierot w Kenii. Nigdy ich nie spotkaliśmy, ale przez to, że dostają finanse, to oni mają gdzie mieszkać, mają edukację, są wychowani przez wychowawców chrześcijańskich. To dla nich to zmieni ich życie. To dla nas to jest mała różnica na naszym koncie. Takie możliwości są na tym świecie, żeby dawać mało, może obiektywnie mówiąc mało, ale praktycznie to mało okazuje się, że zmieni życie kogoś. I my dostajemy od nich co rok jakąś kartę. Dziękujemy. Jesteśmy głęboko wzruszeni hojnością. Dla nas to nawet nie jest hojne, to jest przy okazji. A dla nich to zmieni życie. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy w ten sposób działają? Idziemy dalej do końca.
Wzbogaceni we wszystko będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem w tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany.
No to w dużej mierze już wspomniałem o tym, co jest tu napisane. Właściwie dwie rzeczy. Jedna to jest, że to spowoduje dziękczynienie. Że ludzie zobaczą, że ich potrzeby, że Bóg przez nas daje na ich potrzebę. Rozwiązuje ich problemy. daj im szansę, zmieni ich rzeczywistość. Takie możliwości są w zasięgu ręki naszej. Mamy przyjaciół, można powiedzieć, którzy kiedyś mieszkali we Wrocławiu, inny anegdot z tego roku. On pracował i mieli i mają czwórkę dzieci, wracali do Stanów i trochę po powrocie, jak ona jeszcze nie znalazła pracy, on miał pracę, dlatego wrócili do Stanów, to mieli pewnego dnia wypadek i on zginął, nie z własnej, winy. On zginął i jego żona i trójkę dzieci, które były w samochodzie, lądowali w szpitalu i byli długi czas w szpitalu. Jeżeli znacie amerykańską rzeczywistość medyczną, to pobyt w szpitalu długo, tygodniami byli w szpitalu, to koszt tego sięga setki tysięcy dolarów. On już zmarł, nie mają w tym momencie pokrycia. I co zrobić w takiej sytuacji? Ludzie, którym miał dobrą pracę, mają fajny dom, ale teraz wszystko, są bankrutami. Chwila, nie tylko on umarł, nie tylko oni byli w szpitalu długi czas i nadal są komplikacje zdrowotne, ale dodatkowo do tego są bankrutami. I właściwie powinny wszystko sprzedać i nawet wtedy nie będą mieli nic. Co zrobimy w takich sytuacjach? To są przykłady z mojego życia, z tego roku. I na pewno każdy z nas, czy wielu z nas mogłoby to samo powiedzieć. Przysłów 11:24. Dawajcie i otrzymacie więcej. Schowajcie dla siebie i stracicie to, co macie. Sianie hojnie pokazuje może jak mało co. Sianie swoich pieniędzy to pokazuje naprawdę to oddanie Bogu, że nie tylko mówimy o miłości, ale potrafimy to wykazać bardzo konkretnie wobec tych ludzi, którzy przeżywają tragedię. I wydaje mi się, że ten wirus i śledztwa tego wirusa spowoduje, że wielu osób będzie w takiej podobnej sytuacji, bez pracy, bez środków do życia, bez pomocy, bez kogoś, kto zadzwoni chociaż. Z wczorajszego dnia wieczorem po studium biblijnym z wieloma z wami to miałem telefon. Właściwie podczas studium był telefon, to wyłączyłem, ale po studium zadzwoniłem i zadzwoniłem do znajomego, który jest w szpitalu i ma COVID i w ciężkim stanie. I jego żona jest w domu i też w ciężkim stanie. I on pytał: Marku, módlcie się o nas. Niech ludzie dzwonią do mojej żony, bo ona jest sama i chora. Nie trzeba daleko szukać. Nie trzeba jechać na Ukrainę, do Kenii, do Stanów, to tu. Wokół każdego z nas są tacy ludzie. Jak możemy tworzyć przyjaciół przez mamonę niesprawiedliwości? To wzbudza wdzięczność, to nas zjednoczy razem, to jednoci nas, ludźmi wokół nas. Jeżeli my im pomagamy w strategiczny sposób, będą długo, długo wdzięczni. To jest moje doświadczenie, gdzie ludzie pamiętają, kto im pomógł w chwili potrzeby. Mam już zapewnionego przyjaciela. I to jest chyba nasze zadanie, żeby pokazać miłość Jezusa tu na tej ziemi. bardzo praktyczny sposób. Każdego dnia różnorodnie i hojnie. Bóg jest tym dawcą, który ostatecznie nam dawał. Bóg daje nam hojnie łaskę. Więc my powinniśmy traktować innych w ten sam sposób. I jako anegdot to Paweł pisze w 13 rozdziale, że ta trzecia podróż jego dojdzie do skutku. I w dziejach 20 rozdziału czytamy, że on spędził 3 miesiące z Koryntianą, zbiera ten dar, który przygotowywali. On pisze w liście do Rzymian, 15 rozdział, właśnie pisany prawdopodobnie z Koryntu w tym okresie. Pisze, że zarówno Macedończycy, jak i wierzący w Akei, czyli w tym rejonie Koryntu, oni złożyli ofiarę dla biednych świętych w Jerozolimie. Więc to jego prośba do Koryntiantów w tym rozdziale znajduje swój koniec tym, że oni rzeczywiście hojnie dają na Jerozolim i Paweł może wydać się do Jerozolima z tym darem dla biednych. Aby nasz Kościół, my jako Kościół, abyśmy byli ludźmi, którzy są hojni z tym, co Bóg nam dał. Zastanówmy się nad tym, jakie to jest posiadłość, którą my mamy, którą mogę podzielić z innymi. Dla jednych to będzie pieniądze, dla innych to będą inne talenty. Ale bądźmy nimi hojni i w tym momencie ludzie będą nie tylko wdzięczni Bogu, ale oddadzą Mu chwałę za naszą postawę i zmienione życie. Amen.